Kolejne mity o języku na antenie radia UWMFM. W naszym studiu pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś taki temat, o którym w ostatnich tygodniach było głośno, po tym, gdy Rada Języka Polskiego ogłosiła swoją decyzję. No właśnie, nie wiem, zaznaczę, bez konsultacji ze społeczeństwem. Zaraz to wyjaśnimy, czy takie konsultacje się odbywały, czy nie. Temat naszego spotkania brzmi następująco. Językoznawcy ingerują w język. I nie jest to mit.
Pan twierdzi, że nie jest to mit, a ja będę starała się pokazać, że to jednak jest mit. Więc już w punkcie wyjścia...
Nie zgadzamy się.
Nie zgadzamy
się. To dobrze
się.
Dla audycji.
Tak, to myślę, że to w ogóle jest dobrze, bo chodzi o to, żeby na określony problem spojrzeć z dwóch różnych punktów widzenia. A dlaczego pan uważa, że to nie mit?
No bo właśnie zaingerowali, ogłaszając zmiany w ortografii.
Tak, to prawda.
A przypomnijmy, że poprzednie zmiany były wprowadzane chyba 80 lat temu, jakoś tak?
Tak, to prawda. To, co ogłosiła Rada Języka Polskiego, nowe zasady ortografii rzeczywiście mogły umocnić to powszechne przekonanie, że językoznawcy ingerują w język, a ja postaram się pokazać, że rzeczywiście mogą ingerować, ale to nie jest ingerencja w język, ale troszeczkę antycypuję, więc może po kolei. Ja może powiem, dlaczego zdecydowałam się na to, żeby o tym powiedzieć. Wbrew pozorom nie dlatego, że Rada Języka Polskiego taki prezent zrobiła nam jako użytkownikom języka piszącym, bo to chodzi o zapis. Skłonił mnie do tego komentarz internauty pod postem, który dotyczył odcinka mitów o języku, o odmianie nazwisk. Pamiętam, że wtedy tam się przetoczyła pod tym postem ciekawa dyskusja. Ja chciałabym się odnieść w pierwszej kolejności właśnie do tego komentarza, ale obiecuję, że będziemy też rozmawiać właśnie o tej reformie i o tej ingerencji Rady Języka Polskiego. Ale może zacznę od odczytania tego, co mnie bezpośrednio zainspirowało. Na szczęście... To jest oczywiście cytat z tego komentarza. Na szczęście o tym, jak każdy z nas chce mieć zapisane nazwisko w dowodzie osobistym oraz w jakiej formie chcemy, aby funkcjonowało w przestrzeni publicznej, decydujemy my sami, a nie z uznaniem ich autorytetu w gremium profesorskie. Jeśli na przykład pan Jan Nowak ma żonę i ona chce się nazywać Katarzyna Nowak zamiast Katarzyna Nowakowa, to decyduje o tym ona sama. Podobnie, jeśli Jan Kowalski miałby żonę, która zechciałaby mieć w dowodzie zapisane Katarzyna Kowalski zamiast Kowalska, nic profesorom, instytucjom i wszelkim instancjom do tego. I ja muszę się w wielu kwestiach z treścią tego komentarza zgodzić, tylko mam wrażenie, że doszło tutaj do pewnego nieporozumienia. Prawdą jest, że Nowakową jest się na własne życzenie. Dlaczego? Dlatego, że to jest forma nazwiska od mężowskiego albo od ojcowskiego. Taka właśnie z sufiksem, czyli przyrostkiem owa dla mężatek.
Lub ówna.
Lub ówna dla panien, tak. Albo jest jeszcze ten drugi zestaw, taki mniej popularny. Ludzie nie wiedzą, że w większości może tak nie wiedzą, że jest jeszcze inny zestaw. Ina. Albo ina, w zależności od tego, na jaką głoskę twardą czy miękką kończy się to nazwisko męża lub ojca. I anka dla panien, czyli na przykład zarębina, zarębianka, ale Nowakowa, Nowakówna. I te formy moim zdaniem już zanikają, bo mam wrażenie, że coraz rzadziej po nie sięgamy. A jeżeli to robimy, to raczej w takiej komunikacji potocznej i rzadko zdarza się, żebyśmy używali takich form właśnie jako oficjalnych form naszego nazwiska, chociaż na przykład mamy aktorkę Beatę Ściba-Kównę.
Barbara Kraftówna.
Barbara Kraftówna. I tu rzeczywiście, jeżeli ktoś zechce używać właśnie takiej formy, to naprawdę nic językoznawcom i wszelkim instancjom oraz autorytetom do tego. Ja się z tym zgodzę. Natomiast to, czy w dowodzie kobiety pojawi się forma Kowalska czy Kowalski, to też się zgodzę z tym, że nic językoznawcom do tego. ale też nic użytkownikom języka do tego i z tym się trzeba pogodzić, dlatego że o tym decydują względy administracyjne. I mam koleżankę, która wyszła za mąż w Stanach i wróciła ze Stanów jako Kowalski. I ona oczywiście posługuje się tą formą nazwiska też w Polsce, no ale gdyby sobie wymyśliła, że chce, wychodząc za Kowalskiego, posługiwać się formą Kowalski w Polsce, gdyby w Polsce doszło do zawarcia takiego małżeństwa, no to nie mogłaby. Musiałaby być Kowalską, a nie Kowalski. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Niestety nie jest tak, jak nasz internauta napisał, że to my sami decydujemy, w jakiej formie będzie to nazwisko funkcjonowało w przestrzeni publicznej. Sami nie decydujemy, jednak właśnie tutaj językoznawcy i pewnie pan by chętnie powiedział, ingerują w język. No jest zalecenie, żeby nazwiska odmieniać.
Ale... W tym przypadku ja bym powiedział, że pilnują, a nie ingerują.
Tak, też mi się właśnie bardziej takie określenie podoba. No i właśnie, to, jak sobie to przeczytałam, to pomyślałam, że to chyba nie jest jedyna opinia na temat tego, czym zajmują się językoznawcy. Wydaje się, że właśnie takie przekonanie jest dosyć powszechne. I dlaczego ja uważam, że to jest mit? Może powiem, jak należałoby przedstawiać prawdę na ten temat. Językoznawcy język badają i go opisują. I to jest podstawowym zadaniem i celem badań językoznawców. I żeby to zrozumieć i zrozumieć to, dlaczego my na swoją pracę nie patrzymy jako na coś, co miałoby ludziom utrudniać życie, czy jakoś bezdusznie wpływać na ich zwyczaje językowe, to żeby to zrozumieć, trzeba byłoby wyjść od tego, jak się na tę rzecz patrzy z punktu widzenia teorii języka. Jest takie rozróżnienie, które wprowadził do teorii języka szwajcarski językoznawca Ferdinand de Saussure między językiem a tekstem. To się nazywa, tę opozycję podaje się w terminach oryginalnych, często się ich nie przekłada, jako langue, parole, to jest z francuskiego. I langue jest językiem, a parole to są teksty. Na czym polega podstawowy problem? Językoznawca bada język, natomiast teksty prowadzą go do prawdy na temat języka. Jaka jest różnica między tymi dwoma? Tak naprawdę mam wrażenie, że potocznie utożsamianymi pojęciami język, teksty czy mówienie, my traktujemy to zasadniczo powszechnie. Ludzie traktują to jako jedno i to samo. Lang jest systemem, język jest pewnym systemem, który funkcjonuje w świadomości, w umyśle człowieka. To jest zespół pewnych elementów językowych i zasad łączenia ich w jakieś konstrukcje po to, żeby się za pomocą języka skutecznie porozumiewać. Podstawowy problem polega na tym, że tak rozumiany język jest abstraktem. Jest bytem, którego nie jesteśmy w stanie spostrzegać za pomocą zmysłów. Natomiast teksty to jest już zjawisko namacalne, konkretne. Teksty albo słyszymy, tak jak teraz rozmawiamy, albo widzimy wtedy, kiedy je czytamy. To nie są byty tożsame z tego punktu widzenia, który ja tutaj przybliżam. No i na czym polega trudność językoznawcy? Na tym, że nie widzi, nie jest bezpośrednio mu dane do obserwacji to, co ma opisać. Bezpośrednio dane są mu teksty, ale teksty to jest rezultat istnienia tego systemu, a on ma dotrzeć do prawdy na temat systemu. Więc jeżeli byśmy porównali sobie pracę językoznawcy z pracą na przykład badacza owadów, to badacz owadów ma moim zdaniem łatwiej, dlatego że on może sobie tego owada dokładnie obejrzeć, poddać go różnym eksperymentom i zobaczyć, jak on się będzie zachowywał, jak będzie funkcjonował. Biolog może sobie jakieś organizmy żywe umieścić pod mikroskopem, a językoznawca nie ma tak bezpośrednio danego do obserwacji przedmiotu badań. I dlatego właśnie badacze języka budują pewne modele, pewne teorie opisu tego języka, ale należy pamiętać o tym, że to są jedynie pewne przybliżenia nie należy traktować tych koncepcji językoznawców jako jakichś prawd objawionych. Ktoś może mieć na temat tego samego zjawiska, czy tego samego elementu językowego, zupełnie inne spojrzenie. A ponieważ właśnie nie widzimy, tak jak widzi się zjawisko fizyczne, tego, co opisujemy, a jedynie właśnie obserwujemy teksty, no to dochodzi do różnych polemik, dyskusji i często gorących sporów. I to jest tak naprawdę praca językoznawcy. Ale rozumiem, że takie przekonanie, o którym dzisiaj mamy rozmawiać, rozmawiamy, bierze się z tego, że jest coś takiego jak językoznawstwo normatywne, czyli właśnie poradnictwo językowe. I myślę, że ludzie z tego powodu właśnie często myślą o tym, że nazwiska trzeba odmienić, więc językoznawca ingeruje w język. Czy na przykład należy pisać tak, a nie inaczej, więc jest to ingerencja w język.
Ale też warto podkreślić, że językoznawcy, tak broniąc tego stanowiska, że jednak nie ingerują sami z siebie, z reguły jeśli już postanawiają coś zmienić, czy jakoś nas pouczyć, no to robią to w oparciu o to, w jaki sposób ten język przez użytkowników jest traktowany, no bo choćby te zmiany, o których pewnie za moment wspomnimy, wynikają z tego, że często my, użytkownicy, nie wiedzieliśmy, czy mieliśmy wątpliwości, czy zapisać łącznie, czy rozdzielnie, czy z małej, czy z dużej litery.
Tak, właściwie można powiedzieć, że użytkownicy języka sami wywołują nas do odpowiedzi, bo jesteśmy bardzo często pytani o to, jak poprawnie coś sformułować, która forma jest poprawna, która niepoprawna, odmienić czy nie odmienić. Do poradni językowej funkcjonującej przy naszej katedrze ciągle wpływają jakieś pytania, więc w gruncie rzeczy robimy to, o co proszą nas użytkownicy języka i ma pan rację, twierdząc, że w gruncie rzeczy my wychodzimy niejako też naprzeciw temu, jak ci użytkownicy języka piszą lub mówią. W zasadzie, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, jak ocenia się poprawność językową, to funkcjonują w gruncie rzeczy dwa poziomy normy. Jest norma wzorcowa i norma użytkowa. I to, że wprowadza się normę użytkową, czyli taką mniej radykalną normę, taką, do której możemy się stosować w sytuacjach mniej oficjalnych, na przykład prywatnych, to jest także wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi. Dlatego, no, jeżeli na przykład znajdujemy się w takiej sytuacji jak teraz, czyli rozmawiamy i mamy świadomość tego, że inni ludzie mogą nas słuchać, to powinniśmy powiedzieć, uwierz w muzykę na przykład. Ale gdybyśmy rozmawiali w innej sytuacji, to można byłoby powiedzieć inaczej.
Uwierz w muzykę.
Uwierz w muzykę właśnie, czyli ten akcent byłby na drugą, a nie na trzecią sylabę od końca, czy na przykład, nie wiem, jak pan zapowiada piosenkę w radiu, to pewnie pan mówi, że ktoś tam chciał usłyszeć tę piosenkę, czyli ta forma zaimka wskazującego tę, a nie tą, ale w sytuacji innej, właśnie prywatnej, codziennej, można byłoby powiedzieć tą. Więc tak naprawdę jest to takie liberalne podejście. Niektórzy nawet zarzucają nam to, że jesteśmy zbyt liberalni. Że powinny być konkretne, jednoznaczne rozstrzygnięcia. Nie wiem, czy pan też ma takie oczekiwania.
Tak, zgadzam się z tym, że powinny być konkretne reguły bez dopuszczania czy też nazywania po jakimś czasie czegoś, co było błędem, czymś, co można stosować.
No właśnie, a z kolei na przykład moja koleżanka, która często dzwoni do mnie z pytaniem, jak poprawnie, ja jej odpowiadam i często właśnie ta odpowiedź jest taka, to zależy, albo można i tak, to ona pyta dlaczego, zawsze jest ciekawa uzasadnienia, po czym to komentuje. Dobrze, że tak powiedziałaś. Lubię do ciebie dzwonić z takimi pytaniami, bo zawsze mówisz, że można tak lub tak. No więc, no, różni są ludzie, różne są oczekiwania, ale przypomina mi się też teraz taka sytuacja, w której mieliśmy jakiś taki wykład dotyczący właśnie poprawności językowej. My jako zespół pogotowia językowego UWM i jedna z słuchaczek, pewna starsza pani, wyraziła swoje ogromne oburzenie wobec tego, że mamy te dwa poziomy normy. Po co użytkowa? Niech będzie wzorcowa, niech wszyscy mówią tak, jak należy, a nie tak, że poprawna jest taka lub inna forma. No więc właśnie po to, żeby nie ingerować w te powszechne zwyczaje językowe, jest ta norma taka bardziej liberalna. Poza tym jeszcze warto pamiętać o tym, że uzus, czyli to, jak ludzie mówią, tak potocznie mówiąc, jak mówi ulica, brane jest pod uwagę wtedy, kiedy ocenia się to, czy dane wyrażenie można zaakceptować jako poprawne, czy też nie. To jest wbrew pozorom jedno z ważniejszych kryteriów oceny poprawności językowej. Na szczęście, nadal chyba nikt nie wpadł na pomysł, żeby dopuścić taką formę jak w cudzysłowiu, straszną dla ucha, dla oka zresztą też, czy poszłem.
Ale dla wielu naturalną niestety.
Ale dla wielu naturalną, więc no właśnie, trudno, tak jak już powiedziałam, trudno jest dogodzić wszystkim.
Idąc dalej, można by zabronić mieszkańcom Białegostoku czy okolicy używania tego słynnego dla w sytuacjach językowo nieuzasadnionych.
Tak, i właściwie no, jest konkretne zalecenie, żeby ten przyimek dla nie wypierał nam tej rekcji celownikowej. No ale właśnie, to jest zalecenie. Co może zrobić językoznawca poza tym, że wyda określoną opinię
na dany temat? Nie ukaże mandatem na przykład użytkownika języka.
Tak, jeżeli na przykład chodzi o taką popularną konstrukcję jak dedykowany dla, mówiliśmy o tym nie tak dawno w którymś z odcinków mitów o języku i byliśmy zgodni co do tego, że to jest używane w niewłaściwym znaczeniu, a ta jeszcze konstrukcja z dla jest już zupełnie rażąca. No ale co z tego? Ale ludzie tak mówią, od kilku lat tak mówią. Jest to nowe znaczenie, które mam wrażenie ustabilizowało się i to jest nie tylko wrażenie, bo nie dalej jak wczoraj znalazłam w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, dostępnym online pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego, czyli porządna rzecz, znalazłam odnotowane właśnie takie znaczenie, więc jeżeli już zarejestrował je słownik, to w tym momencie ja zastanawiam się nad tym, czy mogę, jakby to ktoś powiedział, ingerować. Ale nawet gdybym mogła, to ja w gruncie rzeczy nie ingeruję, tylko wydaję swoją opinię na temat poprawności bądź też niepoprawności jakiejś formy językowej i na tym mój zakres działania musi się zakończyć.
Czy przechodzimy już, czy to jest dobry moment do rozmowy o tych konkretnych zmianach,
tak,
które mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2026 roku? Podaję tę datę i nie bez przyczyny, no bo też jeśli już ktoś się burzy na to, że językoznawcy zaingerowali w ortografię, to często jednym z zarzutów pierwszych czy drugich jest to, że dlaczego dopiero od 2026? Czy to oznacza, że no właśnie, teraz to jest poprawne, za chwilę będzie niepoprawne, troszkę można się w tym wszystkim pogubić. Napiszę sprawdzian 30 grudnia w taki sposób i będzie to błędem, napiszę sprawdzian 2 stycznia, będzie już poprawnym użyciem, czy też zapisem danego słowa.
Ja podzielam pana wątpliwości i pana obawy i nie chcę tu już interpretować uczuć, które panu i innym użytkownikom języka mogą towarzyszyć w związku z tym kontrowersyjnym komunikatem z 10 maja. W zasadzie trzeba byłoby zapytać tych, którzy wprowadzili tę reformę, czyli cały zespół zajmujący się ortografią, zespół Rady Języka Polskiego. Mnie się wydaje, że chodzi tutaj o to, przynajmniej tak tłumaczą właśnie autorzy tej reformy, czy sprawcy, tak można byłoby to nazwać, tej reformy, że potrzebny jest czas, żeby się przyzwyczaić. Przypuszczam, że chodzi o to, żeby opublikować kolejny słownik ortograficzny, czyli ten, który mam u siebie na półce, będzie od stycznia
do wyrzucenia.
Tak, to jest już drugi taki, więc od razu przy okazji, jak już poruszamy ten temat, to chciałam wszystkim powiedzieć, że nie ma sensu kupować słowników ortograficznych i wydawać na nie niemałe pieniądze, ponieważ jest słownik ortograficzny PWN dostępny online i tam będą te zmiany wprowadzone. Proszę nie kupować słowników ortograficznych, lepiej sobie kupić jakiś inny.
Ja się bardziej zastanawiam, czy w najbliższym czasie na przykład w takich słownikach będzie przy danym słowie adnotacja, ale od 1 stycznia 2026 piszemy inaczej.
Nie wiem, bo rzeczywiście to jest coś, co nas wszystkich chyba, którzy nie pracowali przy tej reformie, zaskoczyło. Gdybym się miała odnieść do tego, co ta reforma wprowadza, to ona rzeczywiście upraszcza pewne rzeczy, ale tylko pewne rzeczy. Zaskakuje to, że właśnie na takie zasady położyli nacisk, czy zwrócili uwagę ludzie, którzy opracowywali tę reformę, a nie na przykład na inne. Bo jeżeli weźmiemy sobie tę pisownię cząstki by pod uwagę, by po spójnikach, czyli na przykład takie to by boby, czyli powiedzmy, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. To teraz pytanie, kto zapisuje to by łącznie?
Mało kto.
Mało kto, a powinno się, znaczy do stycznia 26 roku zapisujemy to łącznie, więc czy boby na przykład jako właśnie, no, nie wiem, zatańczyłaby, boby wówczas, nie wiem, zebrała oklaski, tak? I to boby powinno być też zapisane łącznie. To, że tutaj wprowadzono zmianę, uważam, że jak najbardziej było to uzasadnione, no ale nie najlepszy. Trzeba będzie pisać łącznie. Ja nie wiem, jak się tego nauczę, bo całe swoje życie pisałam tę właśnie cząstkę nie.
Może właśnie po to jest ten czas, żebyśmy się z tym
może tak,
pogodzili.
Ale mamy się mentalnie
zgodzić, nastawić,
mentalnie,
przygotować.
Mentalnie, emocjonalnie przygotować się, nastawić się. Jest tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o zasadę konwencjonalną, bo tego dotyczyły te zmiany, to jest takich sytuacji kontrowersyjnych w obecnych zasadach tak dużo, może nie kontrowersyjnych, ale takich, które są nieznane większości użytkowników języka, jest tak dużo, że właściwie ten rejestr zmian powinien być jeszcze większy. A są to pewne rzeczy wybrane, czy na przykład nazwy mieszkańców miast. Teraz zapisujemy je małą literą, będziemy zapisywać wielką literą. A super impreza będzie można zapisać na dwa sposoby, albo łącznie, albo rozdzielnie. No i też nie wszędzie będzie dopuszczona wariantywność zapisu. Bo jak w latach 90. Rada Języka Polskiego wprowadziła taką zmianę, która miała uprościć zapis nie z imieniem słowami odmiennymi, czyli na przykład niepalący. To można to było przed 90., zdaje się, 6. rokiem pisać łącznie lub rozdzielnie. A teraz mamy to ujednolicone, ale długo, długo w słownikach dopuszczano zapis alternatywny, łącznie lub rozdzielnie, więc to też jakby dawało taką furtkę bezpieczeństwa i komfortu tym, którzy się do tej dawnej zasady mocno przyzwyczaili. A tutaj mam wrażenie, że największy problem będą mieli ci, którzy bardzo dobrze te zasady znali, bo jak ktoś nie znał, to i tak będzie pisał intuicyjnie, więc faktycznie może mniejsze ryzyko, że popełni błędy, ale chciałabym się jeszcze odnieść w kontekście tego naszego tematu wiodącego do tego, czy to właśnie była ingerencja w język. Czy ta reforma Rady Języka Polskiego, reforma ortografii była, czy jest, można to użyć czasu teraźniejszego równie dobrze, ingerencją w język. Więc jako językoznawca mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie, to nie była ingerencja w język. Bo to jest ingerencja wyłącznie w zapis. Błędy ortograficzne, błędy interpunkcyjne kwalifikuje się fachowo jako błędy zewnętrzno-językowe. W przeciwieństwie na przykład do błędów gramatycznych czy leksykalnych, które są błędami wewnętrzno-językowymi, czyli błędami dotyczącymi samego systemu, samego języka. Ortograficzne i interpunkcyjne to są błędy zapisu. I to jest tak naprawdę sprawa czysto techniczna. To, jak my się umówimy, że będziemy pewne rzeczy zapisywać. Więc jest to bolesna moim zdaniem, znaczy, może nie powinnam tak oceniająco się wypowiedzieć, ale jest to ingerencja, ale ingerencja w kwestie związane z językiem, ale nie w sam język. Ona jest nawet porównywalna do tego, co działo się z regulacjami dotyczącymi samej grafii, wtedy, kiedy przejęliśmy alfabet łaciński. Alfabet łaciński ma, zdaje się, 23 znaki, a dźwięków w polszczyźnie jest 45. I chodziło o to, żeby dostosować ten alfabet do tych polskich dźwięków. Więc całe cztery wieki, mniej więcej od XII do XVI wieku, toczyły się spory o to, jak właśnie zapisywać te dźwięki charakterystyczne dla języka polskiego. Czyli na przykład głoski szumiące, szy, powiedzmy. Nosówki, czyli on, ę, głoski miękkie, si, zi. No i mniej więcej właśnie w XII wieku, na początku tej całej reformy dotyczącej samej grafii, było tak, że jeden znak służył do oddania, powiedzmy, sześciu dźwięków. Takie sy oznaczało i sy, i si, i szy, i zy, i zi, i ży. Więc trzeba było coś wymyślić, żeby się tym alfabetem posługiwać i te polskie dźwięki odpowiednio zapisywać. I dlatego są te kropeczki, te ogonki. No i teraz, kiedy już ta grafia dawno się ukształtowała, jest ortografia, czyli właśnie już kwestia tego, jak to zapisywać na tym poziomie bardziej zaawansowanym. I to jest też właśnie kwestia, moim zdaniem, bardziej techniczna niż taka, która dotyczy samego języka, ale niewątpliwie mocno rzutująca na nasze życie, bo będziemy musieli się do tych zasad stosować od 26 roku.
Nie będziemy dziś, bo nie mamy na to czasu szczegółowo każdej z tych zmian opisywać. Po prostu odsyłamy do strony Rady Języka Polskiego, bo tam w komunikacie wszystko szczegółowo jest, może nie do końca szczegółowo wyjaśnione dlaczego, ale jak na pewno, jakie zmiany zajdą od 1 stycznia 2026. Zaczynałem z tej pozycji niezgadzającego się z pani zdaniem, ale chyba muszę przyznać rację, że językoznawcy nie ingerują w język.
No, miło mi, że pan się zgadza, ale też gdyby się pan nie zgodził, to też bym się nie obraziła, bo ja też zdaję sobie sprawę z tego, że inaczej się patrzy na to z zewnątrz, a inaczej właśnie z tej perspektywy innej i dlatego właśnie chciałam o tym dzisiaj porozmawiać.
Pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za kolejne spotkanie w Mitach o Języku.
Dziękuję bardzo.